Ale jak ułożyć taką prośbę do ministra?
Siądź pan tutaj, powiedział Wilford, ustępując miejsce armatorowi. Podyktuję panu.
Będziesz pan tak dobry?
Ależ oczywiście, nie traćmy czasu, i tak zmarnowaliśmy go wiele.
O, tak, proszę pana, pomyślmy o tym biednym chłopcu, który wyczekuje, cierpi i pewnie desperuje.
Wilford zadrżał na myśl o tym więźniu, co przeklina go w ciemnościach i ciszy. Ale za daleko już zaszedł, by się cofnąć. Dantes musiał być zmiażdżony w trybach jego ambicji.
Słucham, proszę pana,
ozwał się armator, siadając w fotelu Wilforda i biorąc pióro. Wilford podyktował wtedy suplikę, w której podkreślił przesadnie i gotów byś pomyśleć, że z najlepszą wolą patriotyzm Dantesa i jego usługi oddane sprawie cesarstwa. W prośbie tej zaliczył go do najczynniejszych orędowników powrotu Napoleona. Któż by wątpił, że minister, spojrzawszy na takie pismo, załatwi je sprawiedliwie i od ręki, jeśli sprawiedliwości dotąd nie stało się zadość. Skończywszy petycję, Wilford odczytał ją głośno. Zredagowana jak trzeba, powiedział. A co do reszty? Możesz pan na mnie polegać.
Wyślesz ją pan nie zwlekając, prawda?
Nawet dziś.
I poprzesz ją pan?
Tak, i to najskuteczniej, jak sądzę, potwierdziwszy prawdziwość tego, coś pan tutaj napisał. Wilford siadł i potwierdził prawdziwość pisma.
A co robić dalej?
Spytał Morel. Czekać, odpowiedział podprokurator. Odpowiadam za resztę. To zapewnienie wróciło Morelowi nadzieję. Opuścił Wilforda, naprawdę nim oczarowany, i pobiegł do starego Dantesa, aby mu donieść, że wkrótce zobaczy się z synem. A Wilford, zamiast wysłać suplikę do Paryża, schował ją pod bibułę. Owa petycja mogłaby teraz ocalić Dantesa, ale w przyszłości skompromitowałaby go fatalnie. Jeśli zważyć, że układ stosunków w Europie i toczące się wypadki zapowiadały nową restaurację. Dantes tedy pozostał nadal w więzieniu. Z głębi lochu nie dosłyszał straszliwego łoskotu, jaki wywołał upadek monarchii Ludwika XVIII i jeszcze bardziej przerażającego, kiedy runęło cesarstwo. Wilford natomiast wszystko dojrzał bystrym okiem. Wszystko pochwycił czujnym uchem. W czasie owych 100 dni, tak bowiem nazwano ten krótkotrwały powrót cesarstwa, Morel dwukrotnie szturmował Dowrót Sprawiedliwości, domagając się, by wypuszczono Dantesa. Lecz Wilford zbywał go wciąż obietnicami, rokującymi zresztą jak najlepsze nadzieje. Tak nadeszło Waterloo. Morel nie pojawił się więcej u Wilforda. Zrobił dla młodego przyjaciela wszystko, co w ludzkiej mocy, a dalsze usiłowania skompromitowałyby go tylko niepotrzebnie, teraz, kiedy nastała druga restauracja. Ludwik XVIII wrócił na tron. Wilford, w którym Marsylia budziła wiele wspomnień przeradzających się w wyrzuty sumienia, poprosił o przeniesienie do Tuluzy, na stanowisko prokuratora, które wakowało tam właśnie. Zainstalowawszy się w nowej siedzibie, ożenił się po 2 tygodniach z panną de Saint-Méran, której ojciec był teraz lepiej widziany u dworu niż kiedykolwiek. Oto czemu Dantes zarówno w czasie 100 dni, jak i po Waterloo tkwił za kratami. Jeśli nie zapomnieli o nim ludzie, to Bóg widać o nim zapomniał. Kiedy Napoleon wylądował we Francji, Danglars pojął całą doniosłość ciosu zadanego Edmundowi. Donos trafił w sedno. Wtedy jako człowiek przejawiający naturalne skłonności do występku, a w życiu codziennym tępy, nazwał ten dziwaczny splot wypadków wyrokiem opatrzności. Lecz kiedy Napoleon wkroczył do Paryża, kiedy znów rozległ się jego władczy potężny głos, Danglarsa obleciał strach. Spodziewał się teraz w każdej chwili powrotu Dantesa, który, wiedząc o wszystkim, groźny i silny, zemściłby się okrutnie. Oznajmił więc panu Morelowi, że służbę w marynarce handlowej opuścić zamierza i, uzyskawszy jego poparcie, został pod koniec marca, czyli w niespełna 2 tygodnie po wkroczeniu Napoleona do Tileriów, buchalterem u pewnego negocjanta hiszpańskiego. Wyjechał do Madrytu i wszelki słuch o nim zaginął. Fernand natomiast nic nie pojmował. Dantes zniknął, a to było najważniejsze. Co się z nim stało? Nie troszczył się o to. Nieobecność Dantesa zapewniała mu długie chwile wytchnienia, które wykorzystywał na swój sposób. To głowił się, jak okłamywać Mercedes, przedstawiając jej zmyślone przyczyny nieobecności. To znów planował wyjazd do obcych krajów i uprowadzenie dziewczyny. Czasami, a były to czarne godziny w jego życiu, siadał na cyplu przylądka Faro. Tam, skąd widać zarówno Marsylię, jak i wieś katalońską, i smutny, nieruchomy wypatrywał, niby drapieżny ptak czyhający na zdobycz, czy nie ukaże się na drodze piękny młodzieniec, kroczący swobodnie ze wzniesioną głową, który będzie dla niego zwiastunem okrutnej zemsty. Fernand powziął już decyzję. Wypali Dantesowi w łeb, potem sam się zabije. Wmawiał sobie, pragnąc nadać szlachetniejszy pozór temu morderstwu. Ale tu łudził się całkiem, bo kto nie utracił nadziei, nigdy na samobójstwo się nie zdobędzie. Gdy losy naszych bohaterów ulegały tak bolesnym wahaniom, cesarz obwołał pospolite ruszenie. Każdy więc zdolny nosić broń pospieszył na grzmiący głos Bonapartego poza granice Francji. Fernand podążył z innymi, opuszczając chatę i Mercedes. Gnębiła go myśl, że rywal powróci tymczasem i ożeni się z jego ukochaną. Gdyby Fernand miał kiedykolwiek popełnić samobójstwo, uczyniłby to, rozstając się z Mercedes. Względy, jakimi otaczał dziewczynę, współczucie, które okazywał jej w nieszczęściu, troskliwość, z jaką usiłował odgadywać jej najdrobniejsze życzenia, odniosły taki skutek. A zwykle tak bywa, gdy szlachetne serce spotka się z dowodami przywiązania, że w duszy Mercedes zakwitło obok przyjaźni nowe uczucie – wdzięczność. – Bracie – rzekła, przytraczając Katalończykowi żołnierski tornister – bracie mój jedyny przyjacielu, nie szukaj śmierci, nie zostawiaj mnie samej na świecie. Będę samotna, będę płakać, póki nie wrócisz. Te słowa wyrzeczone w chwili odjazdu Fernanda wlały mu otuchę w serce. Gdyby Dantes nie wrócił, dziewczyna wyjdzie może za Fernanda. Mercedes została sama na tym nagim cyplu, który nigdy jeszcze nie wydał jej się tak jałowy, jak okiem sięgnąć morze stykało się z niebem. Wiecznie zapłakana, niby owa szalona, o której rozpaczliwym losie tyle nam opowiadano, błądziła wokół małej katalońskiej osady. Niekiedy, zatrzymawszy się nagle, wyprostowana, nieruchoma i milcząca niby posąg, wlepiała wzrok w Marsylię zalaną żarem słonecznym, albo osiadłszy na nadbrzeżnym głazie, wsłuchiwała się w smętny szum morza, wieczny jak jej boleść, i rozmyślała, czy nie lepiej byłoby pochylić się w przód, osunąć się całym ciężarem w tę przepaść, co otworzy się przed nią i pochłonie ją, niż cierpieć tak straszliwie, przeżywając wszystkie koleje beznadziejnego oczekiwania. To nie brak odwagi powstrzymywał Mercedes od tego kroku. Wiara przyszła jej z pomocą i ocaliła od samobójstwa. Kaderus też dostał wezwanie, ale jako żonaty i starszy o lat 8 od Katalończyka został wcielony do wojska dopiero podczas trzeciej branki, a wysłano go na wybrzeże. Starego Dantesa utrzymywała jeszcze przy życiu tylko nadzieja, ale z upadkiem Napoleona utracił i nadzieję. Akurat w 5 miesięcy po rozstaniu z synem, o tej dokładnie porze, kiedy aresztowano Edmunda, oddał ducha Bogu w ramionach Mercedes. Pan Morel pokrył koszta pogrzebu i spłacił drobne, żałosne długi, które starzec pozaciągał chorując. Armator okazał nie tylko szlachetność, lecz i odwagę. Południe stało w ogniu i wspomagać, choćby na łożu śmierci, ojca bonapartysty tak niebezpiecznego jak Edmund, uchodziło za występek.